Generacja TM-Sync.
Barry Windsor Smith to twórca, no, początkowo rysownik, a potem okazało się, że również świetny autor scenariuszy, bardzo uznany na świecie. Znany był czytelnikom na Zachodzie ze swoich prac przy Konanie Barbarzyńcy. W Polsce natomiast mieliśmy okazję go poznać w serii X-Men, gdzie narysował trzy komiksy. Życie, Śmierć i Życie, Śmierć 2. W tym pierwszym Storm dochodzi do siebie po utracie mocy i pojawia się Forge. W tym drugim Storm nadal dochodzi do siebie po utracie mocy. Trzecim natomiast był Ranny Wilk, w którym Logana z opresji Wolverina ratuje Katie Power z Powerpack. Te komiksy ze względu na swoją tematykę i dosyć trudny scenariusz, mam wrażenie, że może z wyjątkiem tego z Rosomakiem, nie cieszyły się jakimś bardzo dużym wzięciem. Polski czytelnik X-Menów w latach 90., a mówimy tu o roku 93., kiedy ta seria dopiero co startowała, był przyzwyczajony do trochę czego innego. Dostaliśmy pracę Windsor Smitha wkrótce po Sadze Mrocznej Phoenix. I to był taki bardzo wyraźny skok, różnica w zupełnie w sposobie narracji w komiksach. Wtedy też najprawdopodobniej albo trochę wcześniej ze stron klubowych i dzięki Arkowi Wróblewskiemu dowiedzieliśmy się jako czytelnicy o istnieniu takiego projektu jak Broń X. O istnieniu trochę legendarnego dla polskich czytelników komiksu, o genezie Rosomaka, o tym, skąd wzięły się jego pazury, skąd wziął się jego metalowy szkielet. I rzeczywiście w czwartym kwartale 1994 roku w serii Mega Marvel polscy czytelnicy dostali do ręki zbiorcze wydanie Broni X. Broni X to komiks pod wieloma względami niesamowity i wyjątkowy. Nie tylko dla ludzi, którzy czytali wtedy TM-Semik. On również w swojej ojczyźnie, w komiksowej Ameryce, narobił sporo szumu. Barry Windsor Smith opublikował go w odcinkach na łamach serii Marvel Comics Presents i już wtedy było wiadomo, że to jest coś wielkiego. Przede wszystkim Windsor Smith wziął się za postać, która była wtedy i pozostaje niezmiennie aż do dzisiaj najprawdopodobniej, a i długo wcześniej była bardzo popularna. Rosomak, teraz oczywiście wiemy o nim wszystko, wiemy skąd się Hewlett wziął, ile razy został sklonowany, gdzie miał rękę, gdzie nie miał ręki, kto jest jego następcą, synem, córką przygarniętym. Wtedy to była bardzo tajemnicza postać. Polscy czytelnicy wiedzieli, że był kiedyś agentem rządu kanadyjskiego i z tej służby podebrał go profesor X i to w zasadzie było wszystko. Logana na tle innych X-Men wyróżniała pewna zwierzęca brutalność, pewna doza agresji, której pozostali członkowie składu grupy mutantów nie wykazywali. Oni wszyscy starali się zawsze chronić niewinnych, bronić cywilów, nie narażać. Logan, kiedy trzeba było, co mieliśmy okazję już świetnie zobaczyć w trakcie sagi Hellfire, kiedy było trzeba, to po prostu wyciągał pazury i wypruwał flaki, wytrzewiał strażników, bandytów, łobuzów bez mrugnięcia okiem, a potem chował pazury, zapalał cygaro, poprawiał kapelusz, skórzaną kurtkę i odchodził w cień. Logan z Broni X jest postacią, którą poznajemy w momencie, kiedy nie służy jeszcze w kanadyjskich służbach specjalnych. Jest takim drobnym pijaczkiem, menelem, który, jak to ładnie pada w komiksie, przebija się przez życie pięściami, a jedyne, co zmienia się w jego nędznej egzystencji, to wzór sińców i zadrapań. Pewnego razu z baru zostaje porwany i staje się obiektem doświadczalnym w tajnym kompleksie. I to, co dzieje się z Loganem, to w jaki sposób zostaje poddany bardzo brutalnej, w naturalistyczny sposób ukazanej operacji wszczepienia metalowego szkieletu, to w jaki sposób zaskakuje swoich twórców i szefostwo projektu, które zresztą nie jest do końca szefostwem projektu, bo są tam momenty wskazujące na to, że doktor Cornelius nie wie tak naprawdę, co się dzieje, a profesor, który teoretycznie jest mózgiem tego wszystkiego, nie zdaje sobie sprawy z pewnych rzeczy. Widać też, że w momentach bardzo silnego napięcia, kiedy akcja eskaluje, on komunikuje się z kimś spoza projektu, jakby z mentorem, który nad tym wszystkim ma pieczę. Bronix to opowieść o ludzkim cierpieniu, to opowieść o pogardzie dla człowieka jako jednostki, o eksperymencie wykonanym na żywej istocie, na istocie, która tak, no być może z punktu widzenia niektórych, również niektórych z nas, była istotą bezwartościową. Na Menelu, którego jedyną wartością było to, że miał niezwykłą zdolność regeneracji, że kiedy budził się rano, nie miał kaca, nie miał zadrapań, nie miał blizn, że wszystko zdawało się tylko snem. W trakcie tego projektu zamieniony zostaje w bezmózgie zwierzę, w broń przeznaczoną do zabijania. Zostaje uwarunkowany i wyszkolony do tego, by zabijać jak najszybciej, jak najsprawniej, ale też za sprawą kaprysu swoich twórców broń X zabija w sposób niezwykle widowiskowy i brutalny. Cały ten komiks u swojego fundamentu ma właśnie to, okrucieństwo. I okrucieństwo, którym wykazują się eksperymentatorzy w stosunku do Logana, zostaje zaszczepione także jemu. Możemy domniemywać, że ta jego dezynwoltura i bardzo lekkie podejście do przemocy, które obserwujemy na łamach serii X-Men, bierze się właśnie stąd. Faktem jest jednak, że w dramatycznym finale, gdzie krew i wnętrzności leją się strumieniami, Logan ostatecznie zwycięża. Nie przyczajone w nim zwierzę, ukryte w jego genetycznym, mutacyjnym dziedzictwie, w jego nadludzkich zmysłach i w jego zdolności leczenia. Nie okrucieństwo spersonifikowane stalowymi, adamantowymi nóżami wysuwającymi się na polecenie woli z dłoni. Zwycięża w nim człowiek, który tak naprawdę jest tylko bardzo biedną, bardzo udręczoną i bardzo sponiewieraną przeżycie jednostką, która jedyne, czego by chyba życzyła sobie, to wznieść się ponad to wszystko. Barry Windsor Smith, podobnie jak niektórzy twórcy przed nim, podobnie jak chociażby Alan Moore w serii Strażnicy, odeszli od trzymania się mitu superbohaterskiego. Mimo że wszystko w broni X zorganizowane jest według dobrego starego schematu, pojawia się protagonista, antagonista, następuje zwarcie, śmierć i odrodzenie bohatera, jak w campbellowskim monomicie, to bardziej należałoby ten komiks zaliczyć już jednak do nurtu dekonstrukcji superbohaterskiego mitu. On pokazuje, że tak jak strażnicy, to nie są bohaterowie, których powinniśmy podziwiać. To są bohaterowie, których możemy, których nawet powinniśmy się obawiać. To są ludzie tacy jak my, ze swoimi problemami, wadami, ze swoimi skazami. Często z bardzo, bardzo głębokimi ranami na psychice, etyce i moralności. Logan wygrał. Kosztem życia wszystkich innych zachował swoje i do pewnego stopnia zachował człowieczeństwo. Zyskał coś więcej, zyskał klątwę, która będzie z nim do samego końca przez wiele lat. Stalowy szkielet, pazury i niezwykłą, brutalną naturę, która tkwiła w nim oczywiście wcześniej, ale eksperyment, proces wiązania adamantu wydobył ją, obnażył jego psychikę, wynicował ją i doprowadził do chwilowego zezwierzęcenia Logana. Windsor Smith, oprócz tego, że pozwolił sobie na bardzo daleko idące eksperymenty fabularne, a mimo to mieszczące się w ramach regularnej serii, dokonał jeszcze jednej rzeczy. To był facet, który zawsze było wiadomo, że rysuje świetnie. To nie było żadnych wątpliwości, kiedy już w czasach, kiedy pracował nad Conanem. Natomiast to, co zrobił w Broni X, to jest wirtuozerski popis tego, w jaki sposób należy prowadzić narrację wizualną. to, jak zakomponowane są strony, kadry, poszczególne układy, które od bardzo statycznych, klaustrofobicznych wręcz ujęć, przypominających teatr telewizji, gdzie wszystko jest bardzo ograniczoną scenografią, do pełnych naprawdę ogromnego rozmachu, bardzo takich dynamicznych, agresywnych kadrów, gdzie akcja przemawia do nas właśnie w sposób wizualny. Kiedy my nie ogarniamy jej na poziomie fabuły, ale przemawia do nas jako bodziec wzrokowy. Inną rzeczą jest jeszcze to, że wszystkie te bardzo brutalne, agresywne wydarzenia, ta cała masa przemocy, technologii, niesamowitych urządzeń, krwi, broni i śmierci są podane w bardzo delikatnym, stonowanym, w bardzo delikatnej, stonowanej palecie, takiej pastelowej. Barry Windsor Smith, będąc świadomym poligraficznych niedostatków komiksów swojej epoki, czasu, w którym tworzył swoje dzieło, celowo przygotowując separację, przepalił kolory. Wiedział, że będą one wydrukowane na tanim gazetowym papierze. Przepalił je tak, żeby one po wydrukowaniu były odpowiednio nasycone. Dobrał barwy z myślą o medium. To jest prawdziwy artyzm i trzeba naprawdę świetnego fachowca, żeby pomyśleć o tym. To się zresztą potem odbiło, bo kiedy przygotowano reedycję Broni X, to wydano ją na białym, grubszym papierze. Również u nas w wielkiej kolekcji komiksów Marvela wyszła na cienkiej kredzie i okazało się, że te kolory są oczojebne. Przypominają to, co Jenkins zrobił w oryginalnym wydaniu Zabójczego Żartu. Barry Windsor Smith dostał wtedy strasznej wścieklizny i tam była pewna awantura z Marvelem, że nie tak to miało być, że te kolory nie takie miały być. Dlatego, jeżeli mielibyście potrzebę nadrobić brak Broni X w swojej kolekcji komiksów, a jeżeli czytacie komiksy superbohaterskie, to macie potrzebę nadrobić ten brak, jeżeli tego komiksu nie macie. To i w ogóle nie ulega żadnej dyskusji. To spróbujcie kupić stare polskie wydanie z Mega Marvela. Być może nie ma najlepszego tłumaczenia, być może będzie trochę zajechane, być może na rynku wtórnym te wydania są dosyć drogie, ale wierzcie mi, czytanie Broni X w reedycjach nie jest tym, co przewidział dla Was Barry Windsor Smith, a jest to twórca bardzo dojrzały, który swoje dzieło przemyślał od początku do końca. To jest przejmująca historia o człowieczeństwie i o niewiarygodnej ilości przemocy, którą tylko człowiek jest w stanie wyrządzić innemu człowiekowi. Człowiek, który uważa się za pana stworzenia, ale równych sobie traktuje, jakby nie byli mu równymi. To jest historia o tym, jak ogromne pokłady okrucieństwa drzemią w człowieku i jak ogromna siła w człowieku drzemie, aby tak niewiarygodnej sile nienawiści móc się oprzeć, dać radę swoje człowieczeństwo, mimo tego wszystkiego zachować. Jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych komiksów, jaki T.M. Semik w swojej kilkunastoletniej karierze wydał.